W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Naszym gościem jest pani redaktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie pani redaktor, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, prezydent Andrzej Duda został wybrany w wolnych wyborach przez większość tych Polaków, którzy w wyborach uczestniczyli, ale gdy jesteśmy na progu nowego rządu, w zasadzie tuż po jego uformowaniu, no to widzimy tak, jakby ten rząd już rządził 10 lat, 15 lat, 20 lat, albo co najmniej jak za PRL-u, ponieważ jest tak mocno atakowany w mediach prywatnych, ale też, co najdziwniejsze, w mediach publicznych, w telewizji publicznej, na przykład choćby przez, w mojej opinii, panią redaktor Karolinę Lewicką podczas programu Minęła 20. Jak zwycięstwo wybrany przez naród powinien zachowywać się wobec dziennikarzy, wobec mediów w otoczeniu medialnym?
Tak, pytanie, dosyć wiele wątków w pytaniu ojca, ale to bardzo dobrze, dlatego że się wszystko bardzo kumuluje, czas biegnie bardzo szybko, mam wrażenie, że w ogóle cała rzeczywistość polityczna, przynajmniej od maja, kiedy pan prezydent Duda wygrał wybory prezydenckie, a i teraz w październiku wszystko bardzo uległo przyspieszeniu. I to, co ojciec wspomniał na początku, że tak jakby już dwie dekady przynajmniej Prawo i Sprawiedliwość prowadziło kraj, rządziło krajem, może to na marginesie nie byłoby takie złe, może warto by taki eksperyment przeprowadzić. Zobaczymy, może Polacy zechcą taki eksperyment prowadzić. Na razie jesteśmy rzeczywiście na progu, dosłownie kilka dni po ustanowieniu rządu. I nawet nie w całości, bo wiemy, że wiele nominacji w tej chwili ciągle jeszcze dochodzi nowych. Słyszymy tutaj w mediach, w prasie, nowe stanowiska jeszcze w znacznym stopniu, nowe ministerstwa jeszcze nie są przecież poobsadzane i to w różnych resortach. To tak na marginesie. Natomiast jeżeli chodzi o całą sytuację związaną z mediami publicznymi w tym wypadku i przywołaną panią redaktor przez ojca, to ja bym powiedziała tak, że całe zdarzenie, jakie miało miejsce przy udziale zresztą pana wicepremiera, premiera pana Glińskiego, miało miejsce z różnych powodów aż w takim dużym natężeniu. Już jesteśmy przynajmniej dzień, dwa po tym wszystkim, co się wydarzyło, a jednak jeszcze ciągle media tym wszystkim żyją. Oczywiście tabloidy się wyżywają także, bo one podsycają głównie te wątki emocjonalne, których właśnie w tej rozmowie, której byliśmy świadkami, nie brakowało. A co tak naprawdę się zdarzyło, ojcze? Bo ja bym nie chciała, żebyśmy tylko wyrażali nasze oburzenie, nasze święte oburzenie. No, można się oburzać różnymi sytuacjami. Ktoś zrobił źle, ktoś zrobił dobrze, ale może by właśnie spróbować w jakiś sposób ocenić, czego tak naprawdę byliśmy świadkami. Więc po pierwsze miejsce, telewizja publiczna, TVP Info, jedna z redaktorek tej stacji, widać, że w momencie, kiedy przyjmowała swojego gościa, co zresztą podkreślała w rozmowie, że jest gospodynią rozmowy, gospodarzem, była w dużym napięciu, w stresie silnym. A przecież wiemy, już od jakiegoś czasu dochodzą nas, to głównie też z mediów, takie doniesienia, że w tej chwili media publiczne, elektroniczne, telewizja polska, dziennikarze, redaktorzy żyją w dużym napięciu, ponieważ jest oczekiwana zmiana. Że tam stres w niektórych redakcjach już dochodzi wręcz zenitu, wręcz chorują niektórzy redaktorzy. Nazywane jest to wręcz, ja spotykam się z bardzo dosadnym wręcz nazywaniem, fizjologicznie niektórzy wręcz redaktorzy pod wpływem stresu już nie mogą doczekać, kiedy ta zmiana w cudzysłowie nastąpi. I tutaj pani redaktor, ja mam wrażenie, że jakby nie wytrzymała tego napięcia w zderzeniu z panem premierem. Natomiast pan premier też, można powiedzieć, że nie ma takiego dużego doświadczenia w zderzeniu z mediami. To, co ojciec pytał na początku, czy partia, która właściwie bierze wszystko, jakie politycy mają się zachowywać. I tutaj bym powiedziała, że No należałoby jednak też dużej ostrożności oczekiwać jakiegoś, ponieważ mamy rzeczywiście w tym momencie konfrontację dwóch stron. Strony mediów publicznych, która właściwie przez całe to ćwierćwiecze przyzwyczaiła się do tego, że reprezentuje zawsze stronę rządową, tylko nigdy nie była to strona ani konserwatywna, ani prawicowa, bo przecież po raz pierwszy mamy do czynienia z wypadkiem, kiedy partia konserwatywna, stająca po stronie rzeczywiście takiej aksjologii wartości konserwatywnych, wzięła całą pulę. Oczywiście był rok 2005-2007, ale pamiętamy, że to była koalicja, bardzo trudna koalicja i wszystko zresztą rozsypało się szybko. Więc teraz właściwie nie należy się dziwić z jednej strony, że dziennikarze, że media nie umieją tej sytuacji zaakceptować i nie umieją się w niej znaleźć. I myślę, że strona rządowa w związku z tym powinna to też mocno uwzględniać i być może na przyszłość, ja tu nie śmiem radzić wręcz, ale jacyś doradcy medialni w jednym, drugim ministerstwie być może powinni się znaleźć, żeby czasem coś nawet delikatnie doradzić. Chociażby taką sprawę, pani redaktor Lewicka pytała o podstawę prawną pewnych działań pana premiera. I można powiedzieć tak, że to pytanie było no może bezczelne, może niebezczelne, może w jakiś sposób jednak uprawnione. I tutaj w normalnej sytuacji jednak pan premier powinien na to pytanie umieć odpowiedzieć. Czyli, a jednak nie było takiej odpowiedzi. Więc tutaj widzimy, że dwie strony w jakiś sposób nie wytrzymały. A co się stało? No stracił na tym głównie widz i obywatel. Ponieważ no, musiał właściwie przysłuchiwać się takiemu starciu, takiemu zderzeniu, ścieraniu się. W gruncie rzeczy media publiczne, które zasadniczo przede wszystkim powinny informować, no w jakiś sposób stały się widownią, zderzeniem różnego rodzaju emocji.
Ja mam pani doktor rozwiązanie tego problemu. Proponuję przełączyć stację na telewizję Trwam bądź Radio Maryja. Radio Maryja, które utrzymywane jest wyłącznie z ofiar słuchaczy, dlatego że ktoś wpłaca pieniądze na radio, to możemy wszyscy Radia Maryja słuchać i słuchacze tutaj utrzymują od samego początku Radio Maryja. Natomiast tak. Pytanie jest takie, dlaczego utrzymywać telewizję publiczną, która zachowuje się w ten sposób w osobie na przykład pani Karoliny Lewickiej?
Tak, i tutaj ja bym proponowała nawet za bardzo nie personalizować tego problemu, bo pani redaktor akurat no była bardzo ostra i zdenerwowana, ale ja myślę, że problem jest szerszy niż tylko w tej audycji, prawda? Bo tutaj chodzi głównie, ja bym powiedziała, o cały ten przez tą sprawę programową, jak misja ma wyglądać i zawartość merytoryczna całej propozycji przede wszystkim telewizji publicznej. To jest, odejdźmy może od pani redaktor, ale to będzie jeszcze okazja być może na chwileczkę porozmawiać w naszej rozmowie. Natomiast tutaj wracając do wątku ojca poruszonego właśnie. Co miesiąc każdy dom, każda rodzina, bez względu na to, czy korzysta, czy nie z radia, czy telewizji publicznej, musi tę kwotę odpowiednio miesięcznie wpłacać. Ale cały problem polega na tym, że jeszcze w 2007 roku pan premier Donald Tusk nawoływał, żeby odejść od, jak to nazwał, od haraczu. A więc haracz to jest coś, co jest przykre, nieprzyjemne, co się płaci, właściwie no jakaś danina przymusowa. I to spowodowało bardzo duże problemy, przede wszystkim telewizji publicznej, tarapaty, w jakie telewizja publiczna wpadła. Na marginesie dodam, że nie do wyobrażenia jest na przykład sytuacja, żeby na przykład kanclerz Angela Merkel w momencie, kiedy obejmowała rządy, wystąpiła z podobnym takim słowem, przemową do obywateli, jak Donald Tusk, gdy chodzi o media publiczne. Myślę, że Niemcy byliby skonfundowani, zastanawialiby się poważnie w ogóle, co się dzieje z ich kanclerz. Czy ona działa przeciwko niemieckiej racji stanu, czy jakieś są inne powody, albo może by zapytali, jak to czasem pan redaktor Michalkiewicz mówi, od kiedy pani ma te objawy? Czyli byłoby to jako wyraz pewnej patologii odbierane. Na marginesie warto wspomnieć, że media publiczne w Niemczech to jest jedne z najsilniejszych mediów publicznych w Europie i one nadają ton pod każdym względem, jeżeli chodzi o media niemieckie, nie tylko pod względem zawartości merytorycznej, jakości tych propozycji programowej słuchaczom i widzom, ale również jeżeli chodzi o technologie najnowsze. Dzisiaj wiemy, że nadawanie, produkcja różnego rodzaju programów, materiałów, to są koszty, bo też wiąże się z jakością i kosztami. I tutaj wręcz telewizja niemiecka publiczna ma w zapisie gwarantującym dostęp do najwyższej jakości technologii, ale to tak na marginesie. Więc czy my w tej chwili nie jako Polacy przez te ćwierć wieku nie zasługujemy na to, żeby mieć telewizję publiczną, którą w końcu przecież opłacamy, żeby ona miała jakąś jakość, żeby miała program, ofertę programową. No i oczywiście świadomych dziennikarzy. I tutaj wychodzi problem, że poza tym, że mamy problemy z definicją i misji, to jest chyba także problem z jakością redaktorów i dziennikarzy, proszę ojca. Mianowicie stało się tak, że telewizja publiczna, skupiając się coraz bardziej na tej warstwie komercyjnej, wiedząc, że redaktorzy poszczególnych, zawiadujący poszczególnymi redakcjami telewizji publicznej nastawiają się na zysk, no bo jednocześnie są robione sondaże i tak dalej, jest tak zwana widownia badana, oglądalność, która no jak nożyce ostre tnie, i tnie również ofertę programową, jakby popychając coraz bardziej w stronę komercjalizacji całej produkcji telewizji publicznej. Więc ci redaktorzy z czasem, oni również ulegli takiej, jakby zapomnieli o tym, nie tylko w ogóle czym jest telewizja publiczna i misja publiczna, ale w ogóle nawet sam zawód dziennikarza jako takiego wręcz. I tutaj w pewnym momencie to, co powiedział pan premier o TVP Info, że to jest telewizja, która służy propagandzie, że jest to coś, co no niestety wprowadza manipulacje i nie służy dobremu informowaniu społeczeństwa, to jest już pewien skutek, to jest efekt czegoś, co trwa, co jest dłuższym procesem i w tej chwili no mówimy, wielu dziennikarzy telewizji publicznej obawia się tak zwanej wymiany kadr. Ale właśnie jest pytanie, jak budować nową ofertę programową tym zapleczem osobowym, personalnym, który w tej chwili jest.
Pytanie też jest takie, pani doktor, czy ludzie po to zmienili władzę w Polsce, żeby dalej na antenach, także mediów publicznych, był krytykowany obóz patriotyczny, był krytykowany rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie krytykowany za coś, co zrobił, bo to jest dopiero początek tego rządu. No dodajmy, że to jest tydzień praktycznie od expose pani premier Beaty Szydło, ale także, żeby po prostu takiego języka używać. Ktoś wyliczył, że w czasie rozmowy z premierem Glińskim, która trwała 16 minut, Karolina Lewicka przemawiała około 8 minut, odbierała głos gościowi, bo jeśli mamy gospodarza, to jest też gość, 50 razy i średnio co 9,6 sekundy.
Więc tutaj nawet analizując dokładnie już, jeżeli mówimy konkretnie o tym programie, to można by nawet pokusić się o taką tezę roboczą, że tutaj mieliśmy do czynienia z pewnym sprokurowaniem, jakąś taką prowokacją. Ja nie mówię, że akurat pani redaktor na zimno podeszła z taką intencją, tylko być może w czasie programu, w czasie audycji, w jakiś sposób to się skumulowały, te emocje. I doszło do tego, że premier został wyprowokowany do określonej reakcji, tak, żeby w pewnym momencie wręcz zagroził pewna groźba padła jednak z jego ust. No nie da się tego ukryć. Czego jednak zdecydowanie nie powinien robić, ale z drugiej strony widać, że też zawiodła go zimna krew. Więc to, co mówiłam, to konfrontowanie na gorąco, na żywo strony rządowej, bo jednak tutaj premier już reprezentował siłę państwa i w gruncie rzeczy pani Karolina Lewicka jako redaktor w tym starciu nie ma żadnych szans, to powiedzmy sobie jasno. Chociaż pani redaktor sobie jeszcze jakby nie przyswoiła tego, że zmienił się rząd, a być może pan premier Gliński też nie zdaje sobie sprawy do końca, jaką stronę reprezentuje, że stronę rządową, silną, która w tej chwili może bardzo wiele zrobić. Przecież nominacje różnego rodzaju jako ministra kultury w tej chwili będą, wedle tego, co się dowiadujemy o nowej ustawy o naprawie telewizji publicznej, to wynika, że będzie wręcz mógł bezpośrednio mianować różne, tak to wynika z tego. Więc zobaczymy, zresztą jeszcze czekamy na projekt tego.
A może właśnie o to chodzi, żeby sprowokować wicepremiera, który odpowiada, czy ma odpowiadać za tę instytucję jako instytucję kultury, o czym się mówi, żeby później wszelkie zmiany, które będzie proponował, uznać za zamach na demokrację, bo już środowisko na przykład Gazety Wyborczej i tego typu pseudoautorytetów proponuje w klapach oporniki, mówi o Komitecie Obrony Demokracji, mówi o Polsce totalitarnej, pełnej frustracji i żądzy rewanżu.
Więc właśnie paradoksalnie efekt tego starcia może być taki, że właściwie pani redaktor będzie nienaruszalna, znaczy w jej merytorycznie i właściwie, bo będzie zawsze można powoływać się na tą audycję i powiedzieć, że jest ofiarą, jest osobą, dziennikarzem represjonowanym, jest jedną z pierwszych ofiar reżimu PiS, tak zwanego w cudzysłowie. I takie wyprowokowanie, jeżeli to miało miejsce, czy powiedzmy możemy założyć, że mogło jednak w intencji mieć, właśnie niesie takie skutki. Jest pewnym rodzajem falochronu, takiego pewnej zasłony ochronnej na wręcz na całą audycję, na ten program paradoksalnie. Więc widzimy czasem, jak to wszystko jest, jak delikatna materia, jak trzeba jednak tutaj bardzo uważać. Zwłaszcza strona rządowa obecnie, ja bym tak powiedziała, że naprawdę, ja zresztą tak, jeżeli mogę na taki pewien wątek osobisty, to byłam trochę zdziwiona jednak, że pan premier Gliński zdecydował się, no właśnie miał tyle dobrej woli, tyle jakiegoś postawy otwartej, że bezpośrednio osobiście zjawił się w studiu na tą rozmowę, bo powiedzmy, mógłby być też wzięty inny wariant, no rzeczywiście o pewnej zorganizowania konferencji prasowej, przedstawienia stanowiska tutaj Ministerstwa Kultury w tej sprawie, tej sztuki rzeczonej, bo przecież to tutaj, to jest przyczyna naszej rozmowy i zresztą tego starcia, tego, prawda? Też to była jakaś rodzaj prowokacji, który miał na celu zbudowanie kampanii przede wszystkim PR-owskiej wokół tej sztuki i przyciągnięcie wszystkim uwagi widowni i Polaków. I to zresztą chyba się udało, możemy powiedzieć. Więc wracając do wątku, który poruszyłam, więc być może byłoby prościej i jakoś technicznie sprawniej. Przygotowanie konferencji prasowej, przedstawienie stanowiska rządowego, Ministerstwa Kultury o tym, jak widzi te sprawy i dopiero po premierze, jeżeli byłyby materiały zdjęciowe i tak dalej, no w jakiś sposób zażądać czy poprosić o zawieszenie sztuki. Kiedy by rzeczywiście było jasne, że to wszystko, co teatr i co reżyser zapowiada, miało miejsce. Okazało się jednak, że to były różnego rodzaju balony próbne, prowokacyjne, PR-owskie i nic takiego nie miało miejsca. Natomiast doszło do starcia premiera z jedną z stacji, redaktorek stacji telewizji publicznej. I być może to jest cel takiego wywołania pewnego rodzaju katalizatora, przyspieszenia pewnego sporu wokół mediów publicznych, bo wiemy, że w tej chwili strona rządowa bardzo mocno i z dużym natężeniem pracuje nad ustawą o naprawie mediów publicznych. i w taki szum, który tutaj towarzyszy pracy, która powinna być jednak spokojna i w skupieniu, no może wpływać na różnego rodzaju poszczególne zapisy, nawet tej ustawy.
Zatem popis pani Karoliny Lewickiej mógł służyć po prostu zabezpieczeniu jej i podobnego towarzystwa, pani redaktor, po prostu w części mediach publicznych.
Tak, tak, które żeby... się czuje zagrożone, tak, w jakiś sposób, a wiemy, że właściwie można powiedzieć, że całe środowisko telewizji, mediów publicznych czuje się w jakiś sposób zagrożone i no, w dużym napięciu oczekuje na zmiany. I teraz chodzi o to, żeby strona rządowa rzeczywiście w jakiś sposób najbardziej spokojny i twórczy i dobry, spokojny, rzeczywiście to słowo spokojny myślę, że jest ważne, podeszła do tego, co należy w mediach publicznych zmieniać. Najpierw mając w ręku już ustawę, która w tej chwili, tak jak z zapowiedzi pana premiera Glińskiego wynika, że no, ujrzy światło dzienne prawdopodobnie no, po świętach, nawet zapowiedziana była, że przed świętami, no ale może nie śpieszmy się, niech ona już jest tam w styczniu. Później ma być przynajmniej miesiąc, dwa debaty publicznej na temat tego. I więc mając już konkretnie dokument, ustawę sejmową, która rozpisze, zdefiniuje nam ważne sprawy, czym jest na przykład misja publiczna, zadania telewizji publicznej i tak dalej, to co jest takim podstawą pracy, tak żeby spokojnie wejść w sprawy merytoryczne i tutaj nawet zgadzam się z panią profesor Jadwigą Staniszkis, która sugerowała, żeby nie skupiać się na jakichś głównie na zmianach personalnych telewizji publicznej, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przede wszystkim wnieść nowy powiew przekazu jakości merytorycznej, żeby Polacy mogli zobaczyć na podstawie tego programów poszczególnych, jak one będą przedstawiane, na co jest istotą telewizji publicznej, bo tu warto przypomnieć, że jeżeli ja przecież też mam zajęcia ze studentami, każdy student na moich zajęciach musi wiedzieć, mieć świadomość tego, czym się zajmują media publiczne, wręcz w jednym zdaniu mi powiedzieć, że one skupiają się na budowaniu wizerunku państwa, wspierają narodową kulturę i edukują społeczeństwo. To jest to jedno zdanie, którym zawarte właściwie jest cała misja mediów. I to jest zadaniem mediów publicznych w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Belgii, we Francji i tak dalej. A proszę zobaczyć, budowanie wizerunku państwa, budowanie marki państwa, wspieranie narodowej kultury. Media BBC mają głównie też zadanie na przykład, głównie media niemieckie, przepraszam, integrowanie całego narodu niemieckiego. Więc tutaj ten słowo narodowy to jest jak najbardziej na miejscu i tutaj rzeczywiście w nazwie w tej chwili będzie to słowo uwzględnione, ma być telewizja narodowa. No bardzo dobrze, to nie jest nic złego. I edukowanie społeczeństwa. No i w ogóle na czym ma polegać edukowanie społeczeństwa? Cóż to jest ta edukacja społeczeństwa, edukacja medialna? Myślę, że tutaj przy okazji tego warto wspomnieć o zaniechaniu, a przecież były takie plany wprowadzenia przedmiotu o edukacji medialnej chociażby do gimnazjów, czy do, na poziomie edukowania w edukacji średniej, więc uczniów, gimnazjalistów i tak dalej. Ponieważ w tej chwili media wiążą się z tak wieloma różnego rodzaju ilością oferty programowej, wymagają odpowiedniego korzystania z mediów i nowe technologie medialne i tak dalej, że jak najbardziej wprowadzenie przedmiotu edukacji medialnej byłoby na miejscu. Czy to się uda? No wiele razy już próbowano z tym, zapowiadano, za każdym razem niestety nie udawało się. Więc wątków naprawdę jest dużo. Jest to, widać, teren zapalny, teren minowy i taki no nie wypał, takie przedwczesny tutaj wybuch. No mieliśmy właśnie w tym programie.
W tym programie minęła 20, tymczasem prezes Daszczyński zawiesił Karolinę Lewicką wprowadzeniu programu minęła 20, ale wszystkie inne programy Karolina Lewicka może prowadzić.
Co jest
zastanawiające, ponieważ przyznał, że zostały złamane standardy obowiązujące w telewizji publicznej prezes, ale redaktor w dalszym ciągu na antenie jest obecna, tylko nie w tym programie.
I jednocześnie pan prezes Daszczyński podpisał się pod listem dziennikarzy TVP Info, które domaga się przeprosin ze strony pana premiera, w ogóle wszystkich redaktorów, dziennikarzy i tak dalej, że zostali oskarżeni o to, że taką, a nie inną reprezentują linię i program i tak dalej.
A co ciekawe, pani redaktor, pani doktor, autorem rozsyłanego pisma, jak twierdzi portal w polityce.pl, jest Jarosław Kulczycki. Przypomnijmy, że to ten sam redaktor, który na początku roku zaatakował w telewizji publicznej Łukasza Warzechę, któremu mu zasugerował, że jest opłacany przez sztab wyborczy ówczesnego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, a powodem obrażenia redaktora Warzechy było to, że ośmielił się skrytykować konwencję wyborczą Bronisława Komorowskiego, ówczesnego pewniaka, pewnego środowiska, nazwijmy to tak.
No więc widzimy, jak to wszystko, jak te spory są spersonalizowane i rzeczywiście ja tu bym odesłała do bardzo ciekawego jednak wywiadu z panią poseł już obecnie, dziennikarką wcześniej, Joanną Lichocką, posłanką Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, tutaj zgadzam się z panią Krystyną Pawłowicz raczej, z tą linią, nie posłanką, ale poseł, która w ostatnim tygodniku Do Rzeczy daje bardzo ciekawa rozmowa, właśnie poświęcona właściwie bezpośrednio temu tematowi, jaki poruszamy teraz z ojcem na antenie. Chodzi właśnie i o reformę telewizji publicznej, jak również o to wszystko, te wszystkie patologie, jakie w tej chwili w mediach publicznych przez to ćwierćwiecze skumulowały się. I jak to jest gordyjski węzeł, jak to tutaj delikatnie trzeba wszystkiego dotykać, żeby tych przedwczesnych zapłonów, które paradoksalnie będą służyć tylko temu środowisku, które jest okopane w mediach publicznych i wcale, które w jakiś sposób spowodowało, doprowadziło do degradacji tych mediów, które wcale nie chce odchodzić. I nie liczmy na to, że to wszystko pójdzie bezboleśnie, że to w jakiś sposób uda się tak lekko, łatwo i przyjemnie tę sprawę i reformę mediów publicznych przeprowadzić. To będzie jeden z najtrudniejszych procesów, jeżeli i zadań w ogóle rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli to się uda zrobić to sprawnie i przede wszystkim z korzyścią dla Polaków, to będzie bardzo ważna i bardzo dobra sprawa i myślę, że chociażby dla tej jednej sprawy już warto było, żeby ta zmiana, jaka w tej chwili rządowa mamy, nastąpiła, ponieważ wiemy, że jeszcze jest wiele innych spraw ekonomicznych, gospodarczych, multum rzeczy, które domagają się naprawy. Więc w tej chwili, jeżeli chodzi, tutaj właśnie też jest taki pewien wątek, który pani Joanna Lichocka porusza, właśnie finansowania mediów i mówi o tym wręcz, jak ma przebiegać, jakim zmianom ma ulegać finansowanie mediów, przywrócenie pewnej normalności, więc przywołuje wręcz, mówi mówi media, które pasły się na rządowych zleceniach, media komercyjne. I dalej powiada, że nie widzę powodu, dla którego media komercyjne o bardzo jednostronnym charakterze mają być finansowane przez polski rząd. No więc właśnie, tutaj można by dać wiele przykładów właśnie takich mediów, to często mediów drukowanych, mediów prywatnych, ale przecież media elektroniczne także. To powinno być jednak inaczej rozwiązane i na przykład taki dziennik jak Nasz Dziennik, gazeta, która od wielu lat bardzo rzetelnie informuje swoich czytelników, tylko że nie ma możliwości tak wysokich ani nakładów, ani środków. Nie jest to gazeta jakaś specjalnie taka, która waży 1,5 kilograma, czy już samych reklam, jak widzimy niektóre dzienniki. No po prostu nie jest tak. Ale czy to znaczy, że ta gazeta nie ma mieć żadnych, powiedzmy, poważnych jakichś środków, które właśnie będą płynąć z reklam.
Ja pytałem także o to przed wyborami jeszcze chyba, albo tak, już po wyborach, bo ten czas szybko leci, przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to chyba był wicemarszałek obecny Joachim Brudziński między innymi w studio. Pytałem o to, czy będą kroplówki ze strony spółek Skarbu Państwa dla mediów, które zachowywały się w czasach słusznie minionych tak, jak się zachowywały. Była obietnica, że nie, więc mamy nadzieję, że również taka obietnica zostanie dochowana i wypełniona, no, żeby po prostu nie.
Żeby te patologie jednak wyjść z tych patologii. Ojcze, ja bym powiedziała nawet, że tutaj nawet nie chodzi o obietnice. Według mnie powinno to jednak być w jakiś sposób regulowane ustawowo. Sposób finansowania pewnych rzeczy.
Tak, żeby to nie było doraźne.
Tak, to nie może być tak, że ktoś coś obiecał i słowa nie dotrzymał, bo jeżeli będziemy szli tym śladem, tym tropem takiego właśnie wychodzenia i tutaj, to nie można mówić o reformie systemu medialnego.
Ach, chodzi o standardy jak najbardziej.
Właśnie, o to chodzi. I to tu musimy po prostu bardzo ciężko żmudnie wypracowywać wszystko od nowa.
Pani redaktor, pani doktor, ślicznie dziękuję za tę analizę, za to, że mogliśmy merytorycznie porozmawiać na ważne sprawy związane z funkcjonowaniem władzy, ale też otoczenia medialnego, a więc tego, z którego tak naprawdę obraz władzy, obraz opozycji, obraz świata czerpiemy. Warto go weryfikować, warto dawać sobie także czas na namysł nad treściami, po to, żeby to nasze myślenie nie było w taki czy inny sposób uprowadzane.
Tak, a ja cieszę się, że właśnie na antenie Radia Maryja był na to czas i rzeczywiście można było spokojnie, bez pośpiechu porozmawiać. To też jest bardzo ważne.
Tak, choć nasza rozmowa trwała dłużej niż 16 minut, to nie przerywałem pani 50 razy co 9,6 sekundy.
To jest wielka sprawa. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Pani doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, była naszym gościem. Bóg zapłać za rozmowę.
Bóg zapłać.
Za chwilę kolejna rozmowa z panią Temidą Stankiewicz-Podchorecką, krytykiem teatralnym, a suplementem do rozmowy z medioznawcą, panią dr Hanny Karp, niech będzie fragment felietonu pani poseł Barbary Bubuli z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która cytuje pewną bardzo ciekawą instrukcję, a państwo niech sobie odpowiedzą na pytanie, jak często w różnych mediach ta instrukcja jest realizowana.
Jeden z internautów zamieścił arcyciekawy wpis, który doskonale obrazuje te metody manipulacji. W 100% wypełniła je w niedzielnej rozmowie z wicepremierem Glińskim znana z niechęci do PiS redaktor Lewicka. Punkt pierwszy tej instrukcji brzmi: rozmówcy należy przerywać, aby nie mógł żadnego zdania dokończyć. Widz odbierze go jako osobę chaotyczną. Punkt drugi manipulacji dziennikarskiej brzmi: rozmówcę należy strofować i przywoływać do porządku, aby wyszedł na niekulturalnego. Punkt trzeci tej instrukcji: do rozmówcy należy się zwracać tonem wyniosłym, nauczycielskim. Widzowie uznają go za mało ważnego i niezbyt rozgarniętego uczniaka. Punkt czwarty instrukcji manipulacyjnego dziennikarza jest następujący: dociskać rozmówcę w sposób apodyktyczny i kategoryczny, wyczuł się jak na przesłuchaniu, a widzowie uznają go wtedy za winnego. Po piąte, dziennikarz taki ma zarzucać zaproszonego gościa pytaniami i informować wielokrotnie, że nie uzyskał odpowiedzi. Wówczas widzowie uznają, że rozmówca coś ukrywa. Wreszcie po szóste, manipulujący dziennikarz w swoich pytaniach ma zawrzeć jak najwięcej wyolbrzymionych ogólnych wniosków, przez co widz nie zorientuje się, co jest faktem, a co opinią.